Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Jak pozostać sobą i wychować dziecko, czyli o kryzysach w rodzicielstwie, będę dziś rozmawiać z Natalią Cyżan, kierowniczką projektów kulturalnych w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, współzałożycielką projektu edukacyjnego Homebanda oraz mamą 3-letniego Vincenta. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy zostaje się rodzicem, wiele osób staje przed takim dylematem, czy ja będę dobrą mamą, czy ja będę dobrym ojcem, jeśli nie poświęcę się mojemu dziecku całkowicie. Zresztą taka też jest często presja w rodzinie, że musisz się poświęcić, zrezygnować z własnych spraw. Da się wychowywać dziecko pozostając sobą, realizując swoje potrzeby?
Mogę się wypowiadać wyłącznie na podstawie własnego doświadczenia i intuicji. Jestem późną matką, tak zwaną, czyli urodziłam dziecko w wieku 39 lat. To jest moje pierwsze dziecko i ostatnie zarazem najpewniej. I dla mnie jakby rodzicielstwo oznacza spore poświęcenie. W sensie jako człowiek, który był przyzwyczajony w życiu dorosłym do dużej niezależności, takiej osobności, z wyboru samotności. No to dla mnie jakby stanie się rodzicem, stanie się matką było dosyć szokującą zmianą. I faktycznie sporo mi zabrało, można by tak powiedzieć, w sensie, że rzeczywiście musiałam bardzo tę siebie podzielić. Natomiast nadal czuję się sobą, nadal jakby od początku czułam się sobą, przez chwilę czułam się trochę zniewoloną sobą, jakby czuję się czasem obłapioną sobą, ale nadal jestem to ja. Na pewno pomogło mi w takim odzyskaniu równowagi i dość szybki powrót do pracy, bo wróciłam do pracy w Instytucie Kultury Miejskiej, kiedy dziecko skończyło pół roku i od tamtego czasu wydaje mi się, że łapię dużo takich momentów tej dobrej samotności. Takich momentów, kiedy mogę siebie jakoś realizować, kiedy mogę bardziej poczuć się sobą. I im więcej tej realizacji, tej samorealizacji, im więcej tego bycia sam na sam ze sobą mam, tym pewnie lepszą jestem matką. Ja akurat mam niezwykle przyjazne środowisko pracy. W ogóle jakby ta sfera kultury to jest pewnie taka sfera i tam jest dla takiego ustawienia sobie priorytetów jest dużo zrozumienia, ale nadal oczywiście przez ileś pierwszych tygodni bardzo mocno musiałam sobie to układać. Musiałam sobie to ułożyć tak, żeby jak najwięcej czasu tego tak zwanego wolnego, bo ta praca się staje de facto czasem wolnym w momencie, kiedy się człowiek od dziecka uwalnia, żeby to był czas produktywnie wykorzystany, nie? Żeby to nie było tak, że idę do pracy, ale i tak cały czas myślę, co tam u nich, jak oni sobie radzą i właściwie zżera człowieka poczucie winy, że go przy tym dziecku nie ma. Łatwiej jest, kiedy to zajmuje się dzieckiem ojciec dziecka, no bo ma się to poczucie takiego quality time, które ono nadal przeżywa i tej bliskości. Zresztą, jak się okazało, dla rodzicielstwa, dla ojcostwa mojego partnera, te pół roku spędzone z dzieckiem, to drugie półrocze jego życia było takim czasem kluczowym dla kształtowania się relacji jego z synem, co teraz bardzo procentuje tym, że ja mam dużo więcej tej wolności, w sensie, że ta więź mojego syna z moim partnerem jest ogromnie silna i myślę, że miało duże znaczenie to, że przez te pół roku po prostu godzinami chodził nosząc w chuście dziecko i wędrując po jakichś wyspach sobieszewskich, ptasich rajach i lasach. To na pewno bardzo dużo jakby też ukształtowało w ogóle w naszym układzie, w naszej komórce rodzinnej.
Czy rodzic może mówić do dziecka, mam teraz chwilę dla siebie, zajmij się sam sobą?
Rodzic ma do wszystkiego prawo i dziecko ma do wszystkiego prawo, nie? Jakby zupełnie tutaj nie czuję się kompetentna, żeby mówić komuś, jak ma realizować swój model i myślę, że każdy realizuje go po swojemu, bo to jest jakby też zlepek masy spraw, to jest jakby zlepek tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaka jest nasza rodzina pochodzenia, jaka jest ta rodzina, w której się to dziecko rodzi, jaki jest układ między nami, jaką mamy historię psychiczną za sobą, jakie mamy zasoby, jaki mamy stan zdrowia fizycznego. To jest wszystko jakby zlepek tych spraw i z tego to wynika. I może mi się wydawać, że dziecko jest w stanie zrobić ze mną wszystko, wejść mi na głowę, ale na przykład jeśli się rozchoruje, a mam jakieś tam problemy zdrowotne, no to jakby to się już nie dzieje, nie? To wtedy jakby ewidentnie moje potrzeby wychodzą na prowadzenie. Ja mówię czasem mojemu dziecku, nie, teraz nie chcę się z tobą bawić, nie mam siły, nie mam potrzeby, nie chcę, chcę teraz porobić coś swojego i tak dalej, i tak dalej. No jak to się kończy? Kończy się to różnie. Często kończy się to histerią dziecka i tak jakby tym, że jakoś tam muszę poświęcić mu czas. Chodzi o takie zorganizowanie sobie życia, żeby jak najmniej musieć wprost bardzo małemu człowiekowi mówić właśnie takie dorosłe rzeczy, typu teraz mam czas dla siebie, teraz pracuję, ty zrób coś po swojemu. Wydaje mi się, że małe dziecko nie rozumie do końca tych naszych potrzeb. Psychicznie jest ukształtowane tak, że jest nastawione na początku na realizację własnych potrzeb i oczywiście warto je przyzwyczajać do tego, że my również swoje nasze potrzeby mamy, ale w tym modelu rodzicielstwa bliskości wydaje mi się, że nie da się utrzymać do końca tej równowagi między zaspokajaniem moich a dziecka potrzeb.
Nie jest tak, że jak inni ludzie z zewnątrz patrzą na takie podejście, to mówią, ona rozpieszcza swojego syna?
Oczywiście, jakby notorycznie się spotykam z takimi komentarzami, chociaż ja po prostu tak bardzo nie zwracam uwagi na to, co mówi otoczenie o moim sposobie bycia z dzieckiem, że może nie wiem, czy tak super mnie to nie dotyka, ale na przykład widzę koleżanki, które realizują tak bardzo mocno ten model bliskościowy i jak komentuje ich sposób wychowania dziecka otoczenie, jak komentują ludzie na przykład długie karmienie piersią powyżej 3 roku życia, jak ludzie komentują to, że się do dziecka mówi z bardzo dużym szacunkiem, jak do rówieśnika. W ludziach bardzo, bardzo zakorzenione są takie modele z przeszłości i myślę sobie, że kto jak nie my mamy to zmienić. Więc dla mnie to jest taki challenge, dla mnie to jest absolutne wyzwanie. Nie przemawia tutaj przeze mnie jakaś ambicja czy agresja, ale będąc w miejscach publicznych i na przykład widząc, jak dziwią się mojemu sposobowi rozmowy z dzieckiem jakieś osoby postronne, to czuję takie fajne wyzwanie, że jakby trochę oni się też uczą czegoś fajnego o tym współczesnym rodzicielstwie, że to po prostu, że tak też można mówić do dziecka, że nie muszę natychmiast zgarniać go z huśtawki, kiedy ja chcę zrealizować swojego, tylko że mogę dać mu czas na to, aż on jakby zrozumie, że nastąpi zaraz zmiana i że z tej huśtawki będziemy musieli zejść. Jak reaguję na jego histerię i jak nie mówię mu, że jest niegrzecznym dzieckiem, kiedy się wobec czegoś buntuje. To są takie subtelności pomiędzy spełnianiem potrzeb a zachcianek dziecka. To są bardzo subtelne sprawy, ale dla mnie robienie tego wobec osób trzecich jakoś jest dla mnie takie, może przez to, że właśnie, że mam ze sobą też historię studiowania aktorstwa, to dla mnie to jest takie fajne wyzwanie jakby pokazania czegoś osobie trzeciej.
Ja się zastanawiam, czy to rodzicielstwo bliskości, o którym pani tak dużo mówi, pozwala opanować tą sytuację łatwiej i nie popaść we frustrację. Moje dziecko mnie kompletnie nie słucha, ja nie wiem, co mam robić.
Ja nie mogę powiedzieć, że moje życie jest wolne od frustracji. Nie. Jakby są momenty, kiedy moje zasoby są wyczerpane. Są momenty, kiedy ja sama ze sobą czuję kryzys. Są momenty trudne w związku, kiedy człowiek ma bardzo mało miejsca na te różne zachowania dziecka, bo dziecko jakby mówiąc tak zupełnie kolokwialnie i trochę idiotycznie i nie po naukowemu, dziecko jest istotą aspołeczną. Dziecko zachowuje się dokładnie tak, jak jakby jesteśmy uczeni w dorosłym życiu, że zachowywać się nie można. I wszystko to, jakby cała fizjologia dziecięca, która jest jakby bardzo uzewnętrzniona i która potrafi ludzi wprawiać w ogromne zakłopotanie. Jakby i fizjologia i też jakby psychiczne stany, które też są takie po prostu wywalone na zewnątrz i z którymi dziecko się zupełnie nie kryje, bo jakby nie potrafi, bo kulturowo nie jest jeszcze do tego przystosowane, to są rzeczy bardzo trudne. I jeśli nie mamy własnych zasobów, albo mamy gorszy moment, albo po prostu nie mamy siły, bo jest nam, nie wiem, gorące, jesteśmy spoceni, chcemy do domu, to nie mamy siły na takie właśnie zachowania dziecka, które są histeryczne, nieracjonalne itd., itd. Natomiast jeśli zadbaliśmy odpowiednio o siebie, jak to się modnie teraz mówi, napełniliśmy nasz kubeczek, to wtedy tak, to wtedy patrzę na to moje dziecko i nic nie wydaje mi się nieracjonalne. To są po dziecięcemu wyrażone jakby braki, potrzeby i takie sprawy kluczowe. I kiedy nie powiem, nie skwituję tego, ale ty się idiotycznie zachowujesz, ale ty marudzisz, tylko jakby widzę, gdzieś tam próbuję dotrzeć do sedna problemu i traktować drugiego człowieka z szacunkiem, bo przecież nie powiem tak koleżance, ale ty marudzisz, ale ty jesteś niegrzeczny, grzeczna, no to jakby o wiele łatwiej jest to przetrwać. Jeśli mam poczucie, że mam do czynienia z moim partnerem, z drugim człowiekiem po prostu, pełnoprawnym człowiekiem.
Wiele osób, którym być może spodobało się to, co pani mówi o tym rodzicielstwie, bliskości, chciałoby spróbować, ale właściwie nie wie, od czego zacząć. Jak wychowywać swoje dzieci w taki sposób, to co pani by im poradziła?
Bardzo dużo się opiera na naszej intuicji, ale większość z nas rzeczywiście wychowała się w czymś, co jest trochę przeciwieństwem rodzicielstwa bliskości, przynajmniej te roczniki jeszcze tam 7 coś, początek lat 80., no to na pewno mało było wówczas wiedzy wśród naszych rodziców na ten temat, więc tu faktycznie można się wesprzeć jakimiś książkami, po prostu poszukać w temacie rodzicielstwa bliskości zawsze warto, albo jakby znaleźć krąg takich osób. Dla mnie ogromne wsparciem były inne osoby, inne kobiety, kobiety w ciąży, kobiety z moimi dziećmi i bardzo dużo wtedy mi się otworzyło w głowie.
To rodzicielstwo, o którym pani mówi, naszych rodziców, to z którymi dzisiejsi 40-latkowie mieli do czynienia, to było takie trochę, nie wiem jak to nazwać, nawet takie rodzicielstwo karcąco napominające, tak? Nie wchodź, nie brudź. No właśnie, a to jest jakby zupełnie coś przeciwnego, czy to jest taka równowaga pomiędzy tą bliskością, a tym karceniem?
Karcenie to w ogóle wydaje mi się zupełnie idiotycznym pomysłem, bo to po prostu nie przynosi rezultatu. No to jest chociażby świadomość tego, że dziecko w ogóle nie rozumie komunikatu zaczynającego się od nie do któregoś tam roku życia, nie wiem, siódmego czy któregoś. Jakby dziecko wycina sobie to nie. Więc jakby jak wiemy, jak bardzo strzępimy język, mówiąc te nawykowe rzeczy, nie rób, nie właśnie, nie bierz i tak dalej, kiedy moglibyśmy po prostu chociażby zastąpić to komunikatami, gdzie proponujemy dziecku coś w zamian, a popatrz, a chodź zrób to, a popatrz, tu jest takie coś. Wiadomo, trudno się powstrzymać, ale rzeczywiście ma pani rację, też o tym pomyślałam, że nasi rodzice byli po prostu bardzo zmęczeni, żyli w bardzo trudnym jakby systemie i życie było pewnie dla nich bardzo, bardzo uciążliwe i jakby to się czuło pewnie w tym rodzicielstwie. A my, no pewnie też mamy trudno, ale jednak, no kurczę, mamy szansę wychować jakby pokolenie dużo czystsze niż my, dużo spokojniejsze. Też wydaje mi się to świetnym wyzwaniem.
Dlaczego jest rodzicom dorosłym trudniej zadbać o te takie niewidoczne potrzeby dziecka?
Zupełnie nie oceniam rodziców, którzy pozornie o te potrzeby głębsze nie dbają, bo może po prostu nie mają na to siły, czasu, ochoty, bo może mają więcej dzieci, bo może sami źle się czują ze sobą, albo nikt ich tego nie nauczył. Ja przed urodzeniem dziecka bardzo dużo czytałam i bardzo dużo obserwowałam, a mój partner z kolei bardzo jakby intuicyjnie wyczuwał te różne sprawy i żeśmy sobie rozmawiali o tym, na przykład, nie wiem, prowadziliśmy taką sobie rozmowę, co powiesz dziecku, kiedy zapyta cię o coś tam, no i nie wiem, kiedy zapyta cię o śmierć, no i po prostu to jest bardzo proste, powiesz mu prawdę, to jest jakby podstawa, powiem mu prawdę, co zrobisz wobec dziecka, a co zrobiłabym wobec osoby dorosłej, to samo, więc tak naprawdę ja akurat czytałam i taki model w sobie ukształtowałam, uczę się cały czas, ale mu ktoś tam nie musi czytać i jakby przyjdzie mu to z łatwością, żeby traktować dziecko podmiotowo. Tak naprawdę to jest wszystko bardzo proste, ale rzeczywiście trzeba zadbać o swoje zasoby, o swoje zaspokojenie własnych potrzeb i wtedy jest to jakby realizowalne.
Ktoś kiedyś powiedział, że dziecko to jest taki sam człowiek jak dorosły, tylko z mniejszym doświadczeniem. I ja sobie tak teraz pomyślałam, słuchając tego, co pani mówi, że może część osób uzna, że to jest za dużo dla takiego małego dziecka, żeby go traktować jak osobę dorosłą, że ono nie jest gotowe jakby psychicznie na to też. I to, co pani mówi, niektórym osobom się może na przykład wydawać kontrowersyjne.
Nie chodzi mi oczywiście o traktowanie dziecka jak osoby dorosłej na zasadzie mówienia mu na przykład wprost o tym, na czym polega śmierć czy seks, czy w ogóle mówienie do niego wyłącznie po prostu używając bardzo dorosłych słów. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że traktuję to dziecko z szacunkiem i jakby mój język oczywiście dostosowuje do jego zrozumienia, ale też jakoś kształtuje cały czas jego świadomość. Z tego muszę sobie zdawać sprawę, że to moje dziecko oddaje to, co ja mu daję, ono jakby to oddaje mi. Jeśli mówimy z partnerem do dziecka normalnymi, pełnymi zdaniami od samego początku jego życia, nie słodząc się z nim, no to jakby to pewnie przyspiesza jakiś tam normalny proces jego wypowiadania się. Jeśli moje dziecko wie, że tak jak człowiek czy istoty, wszystkie się rodzą, tak i umierają, ale oczywiście zostaje mu to przekazane w sposób nieokrutny i jakoś tam adekwatny do jego wieku i do jego świadomości, do jego wyobraźni, no to po prostu prostu jakby traktuję go poważnie. Więc nie chodzi o to, żeby traktować go jako dorosłego, ale jako równoważnego partnera. Żeby go jakby nie udzieciawiać, jakby nie upupiać w tym jego dzieciństwie.
No i na koniec w takim razie muszę zapytać, co na to wszystko Vincent, pani syn, jak on reaguje, jak się rozwija?
No wspaniale się rozwija, jest trudny, tak jak mówię, jest trudnym dzieckiem, w sensie, że to nie jest tak, że jest nam w tym rodzicielstwie łatwo, jest bardzo w tym sensie wymagający. Dajemy mu dużo po prostu takiego pola do rozwoju i do jakby realizowania się w człowieczeństwie, powiedziałabym. Nasze dziecko robi bardzo dużo fajnych rzeczy, rozpala razem z tatą ognisko, rozkręca śrubki, próbuje grać na instrumentach itd., itd. I nie jest żadnym geniuszem, jest po prostu dzieckiem, któremu daje się do ręki i narzędzia, któremu nie boi się człowiek czegoś dać, z ryzykiem, że zostanie to na przykład zniszczone, bo jest też zwykłym dzieckiem, które niszczy, szarpie, kopie, krzyczy, ale jednak jakby im więcej dajemy mu w tym życiu codziennym uczestniczyć, po dziecięcemu, ale i z dorosłymi, tym więcej czujemy w nim po prostu takiej rozwoju, ciekawości dziecięcej i takiego człowieczeństwa.
Natalia Cyrzan była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.